A w tej części magazynu Między Nami Zwierzętami jest czas na koty. Więc dla miłośników tych tajemniczych zwierząt, jakimi niewątpliwie są koty, dzisiaj zamiast połączenia na żywo mamy fragment wykładu behawiorystki pani Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk o tym, co powinien jeść kot. A co powinien jeść kot? Ta prosta odpowiedź może państwa zaskoczyć.
Co w kocie piszczy?
Co kot powinien jeść? No niby wszyscy wiedzą. Tak naprawdę odpowiedź jest najbardziej prosta i taka oczywista na świecie. Kot powinien jeść myszy. Serio. Dlaczego nie robi się karmy z myszy? To jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście dieta oparta na gryzoniach, drobnych ssakach, ptakach, gadach i owadach to jest naturalna dieta kota. Kot w naturze jest obligatoryjnym mięsożercą. Żaden kot na świecie nie ma poletka z kukurydzą, które sobie hoduje, ani małej grządki, z której wykopuje ziemniaki. Mm-mm. Kot się żywi wyłącznie mięsem i udział roślin, jeżeli w ogóle są one dostępne w kociej diecie, to jest od 2 do 5% składu, nie więcej. Kot jest surojadem, czyli to, co upoluje, zjada na ciepło. Ale na ciepło w sensie od razu, a nie, że sobie to parzy w małym garnuszku z wrzątkiem. Więc gotowanie kotu mięsa nie ma żadnego sensu. Chyba, że mamy zwierzę z takim problemem zdrowotnym, który determinuje nam konieczność przetwarzania termicznego białka, ale zazwyczaj tak nie jest. Kolejna sprawa to jest to, że kot jest gatunkiem neofilnym, czyli w jego repertuarze znajduje się około 70 gatunków ofiar. Dlaczego tak jest? Po pierwsze po to, żeby w momencie, kiedy jakiegoś gatunku zabraknie, kot nie padł z głodu, bo jak sobie wymyśli, że będzie jadł tylko wróble, a potem zje wszystkie wróble, to co? No to co, już nie ma co jeść? No, nie może tak być. A po drugie po to, żeby kot celowo nie tępił pojedynczych gatunków, żeby się nie zasadzał tylko na jeden gatunek w otoczeniu, tylko żeby to gdzieś tam się jednak rozwijało i zmieniało. Dlatego tych ofiar jest tak dużo. Stąd żywienie kota przez całe życie jednym rodzajem karmy o jednym smaku wcale nie jest dobre, bo jest de facto sprzeczne z jego naturalną tendencją do pobierania zróżnicowanego pokarmu w przyrodzie, a to pobieranie zróżnicowanego pokarmu też wiąże się z tym, że różne mięsa i różne składniki odżywcze dostarczają różnych substancji do organizmu. Dlatego w ten sposób dieta jest bardziej zbilansowana, bo pochodzi z różnych źródeł. Też warto o tym pamiętać. Poza tym kot ma zredukowane poczucie pragnienia. Kot jest zwierzęciem, które pochodzi z terenów pustynnych i tam nie ma kałuż, tam nie ma strumyków, nie ma łatwo dostępnych źródeł wody. Kot pobiera wodę z mięsa, więc jeżeli postawimy go w sytuacji, w której karmimy go w nieodpowiedni sposób, który mu wody nie dostarcza, on sobie nie dopije tego, czego mu zabraknie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ on przyjmuje z zasady, że zjadłem, to znaczy, że się napiłem, bo w pożywieniu powinna być ta woda. Pożywienie, którego wilgotność sięga 67% lub więcej, jest pożywieniem, które w całości zaspokaja zapotrzebowanie dorosłego, zdrowego kota na wodę. On już nie potrzebuje pić. Więc jeżeli ja widzę kota, który mi siada nad miską i pije i robi to intensywnie, to mnie to niepokoi bardziej niż kot, który nie pije w ogóle. Przy założeniu, że jest dobrze żywiony, wysokomięsnym, mokrym pokarmem. Ponieważ kot, który nie pije w ogóle, to jest kot, który zachowuje się jakby gatunkowo normalnie. Kot, który mi zaczyna dopijać duże ilości, to może być kot nerkowy, cukrzycowy albo z innymi zaburzeniami metabolicznymi. I ja zaczynam grzebać, bo coś mi nie pasuje, bo poczucie pragnienia u kota jest elementem zredukowanym. I ostatnia rzecz, czyli brak zdolności do trawienia węglowodanów. To wynika właśnie z tego, że koty w naturze nie pobierają składników roślinnych w znaczeniu dietetycznym takim, żeby pozyskiwały z tego energię. Koty owszem obgryzają tam różnego rodzaju zboża, trawy, zioła, ale robią to głównie w celu oczyszczenia przewodu pokarmowego i dodania balastu, a nie po to, żeby się najeść. Czyli są to właśnie tak zwane składniki bez znaczenia dietetycznego. I jeżeli zapamiętamy tych 5 punktów, to samo to determinuje nam wszystkie podstawowe wytyczne do tego, jak dobrze i zdrowo tego kota żywić. I żeby ta kocia dieta spełniała gatunkowe zapotrzebowania tego naszego małego drapieżnika, którego mamy w domu, to musi być po pierwsze wysokomięsna, bo obligatoryjny mięsożerca, tak? Czyli dieta, która mi się w 40% składa ze zbóż, kukurydzy, wysłodków, buraków i czegoś tam jeszcze, to nie jest dieta dla kota. To nawet nie jest dieta dla kury, a co dopiero dla zwierzęcia, dla którego pokarm mięsny jest podstawą funkcjonowania. Poza tym musi być mokra, około te 75-80% wilgotności w składzie, bo mamy do czynienia ze zwierzęciem o zredukowanym poczuciu pragnienia. Czyli żadna karma sucha nam tego nie zapewni. Nie ma takiej możliwości. Jest to fizjologicznie niemożliwe, żeby przy żywieniu karmą suchą mieć kota dobrze nawodnionego. Musi być to dieta nisko przetworzona, bo mamy do czynienia z surojadem. Im mniej przetworzenia, tym lepiej. Najmniej przetworzona dieta, dieta surowo-mięsna. Najbardziej przetworzona dieta, dieta sucha. Po środku są puszki. Powinna być to dieta bogata w białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, bo nie mamy możliwości trawienia węglowodanów, więc wszystkie elementy, które są dostarczane do organizmu, są dostarczane z białka i z tłuszczu, tak? Zresztą węglowodany w przypadku kota również są dostarczane z białka. I odpowiada za to mechanizm glukoneogenezy, który jest mechanizmem przetwarzania nadmiarowych białek na cukry. Kot nie potrzebuje cukrów z zewnątrz, on je sobie zrobi sam. Dokładnie w takiej ilości, jaka jest mu potrzebna. Musi być to dieta bogata w konkretne aminokwasy, tak zwane aminokwasy egzogenne, które kot musi mieć dostarczone z zewnątrz do organizmu. I to jest m.in. tauryna, arginina, metionina, lizyna i tryptofan. Każdy z nich odpowiada za inny element funkcjonowania organizmu. Między innymi na przykład tauryna odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego i rozwój wzroku. I tak Wam tylko podpowiem, że dopiero od niedawna, dosłownie od kilku lat, pewna znana marka karm, której nazwy nie wymieniam, nie suplementowała tauryny w ogóle do karm. No a kot jest zwierzęciem, które ma najwyższe zapotrzebowanie na taurynę, ponieważ jego ofiary mają najwyższe stężenie tauryny w mięsie. I kot się jakby przystosował do tego, że tauryna jest pobierana z zewnątrz. On jej nie produkuje, bo nie musi, no bo po co? No, producenci karmy nie wzięli tego pod uwagę. Teraz się trochę to poprawia. Musi być to dieta, która jest bogata w witaminę A w postaci retinolu, czyli tej formy ostatecznej, ponieważ koty nie mają zdolności przetwarzania beta-karotenu właśnie w retinol, tak jak my. My sobie możemy zjeść marchewkę i nasz organizm z tego beta-karotenu zrobi sobie witaminę A. Kot nie. Kot musi zjeść wątrobę. Jemu marchewka nic nie da. Za to na przykład nie może dostawać z zewnątrz witaminy C, bo w odróżnieniu od witaminy A czy tauryny, która musi być dostarczona, witaminę C kot sobie produkuje sam, endogennie. I odkryto to w momencie, kiedy zaczęto się zastanawiać, dlaczego koty, które pływają na statkach, nie chorują na szkorbut tak jak marynarze. No nie chorują, bo wszystko, czego potrzebują, wytwarzają sobie same. Co więcej, wprowadzanie suplementacji witaminą C u kota w sposób nieuzasadniony medycznie prowadzi do powstania kamieni nerkowych. Jeśli zatem nie będziemy pamiętać o tych wszystkich zasadach, a to jest tak naprawdę tylko ułamek tego, o czym dobrze jest wiedzieć, to no możemy tego naszego kota po prostu wpędzić w poważne problemy zdrowotne.